Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Witam bardzo serdecznie. Dziś m.in. ocena zmian w rządzie, jaki plan na przyszłość wyłania się z rekonstrukcji gabinetu Mateusza Morawieckiego. Zapytamy o skuteczność deklaracji przeciwko mowie nienawiści, którą przygotowali bydgoscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. We Włocławku wyborcze porozumienie zawarły Nowoczesna i SLD. Czy to zapowiedź jednoczenia się opozycji na większą skalę? Witam gości, profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie My Bydgoszczanie. Dzień
witam
dobry.
Serdecznie.
I profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Dzień
kłaniam
dobry.
Się.
W tym tygodniu nastąpiła rekonstrukcja rządu. Z gabinetem Mateusza Morawieckiego pożegnali się szef MON-u Antoni Macierewicz, szef MSW Witold Waszczykowski, minister środowiska Jan Szyszko, minister cyfryzacji Anna Streżyńska, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Mariusz Błaszczak z resortu spraw wewnętrznych przeszedł do Ministerstwa Obrony. Ministrem spraw wewnętrznych i administracji został Joachim Brudziński. Ministrem spraw zagranicznych został profesor Jacek Czaputowicz, ministrem zdrowia profesor Łukasz Szumowski, nowym ministrem finansów Teresa Czerwińska, a ministrem inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jadwiga Emilewicz pokieruje Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. To tak dla przypomnienia. No i pytanie, czy to niespodzianka? Spodziewaliście się panowie tak głębokiej rekonstrukcji? Profesor Janusz Golinowski.
Znaczy ja sądzę, że dla części elektoratu środowiska PiS-u to jest być może niespodzianka, natomiast patrzę na to socjotechnicznie, zbliżają się wybory samorządowe i te wszystkie radykalizmy, które istniały pod postaciami profesora Szyszki, czy Antoniego Macierewicza, czy chociażby ostatnio kontrowersje wynikające z dialogiem pomiędzy rezydentami, lekarzami, a Radziwiłłem. Czy paru innych ministrów, które te osoby cechowały się dość dużym radykalizmem, przed wyborami trzeba schować. Myślę, że PiS powtarza ten sam manewr, który zrobiło przed ostatnimi wyborami. Notabene to jest robione także na użytek wewnętrzny, czyli przed elektoratem tu w Polsce, ale także stajemy przed perspektywą jakiegoś dialogu, czy wyciszenia takiej ostrości dialogu na poziomie Unii Europejskiej. Zmiana samego premiera Morawieckiego, a także jego zablecza najbliższego, choć w postaci chociażby profesora Czaputowicza, to tworzy nową perspektywę na odnowienie dialogu. Myślę, że żadna ze stron nie jest zainteresowana, aby ten, powiedzmy, taki wręcz powiedziałbym histeryczny dialog uprawiać. Polska jest dyscyplinowana, Polska się z tego wszystkiego wyrywa. Obecna prezydencja Bułgarii, między innymi premier Borisow, wyraził nadzieję, że w najbliższym okresie czasu uda się Polsce znaleźć jakieś porozumienie. Czyli to wszystko sprawia, że trzeba wrócić do takiej formuły pragmatycznego dyskutowania. Ja myślę też, że premier Morawiecki, robiąc ten manewr dotyczący właśnie poszukiwania takich bardziej pragmatyków, na pewno w jakichś obszarach będzie starał się znaleźć pole do dyskursu. Natomiast nie oczekiwałbym, żeby te zmiany poszły zbyt daleko.
Ta rekonstrukcja była dla pana zaskoczeniem, panie profesorze. I o czym świadczy dymisja ministrów? Silną wydawałoby się pozycją, to faktycznie powtórka manewru sprzed dwóch lat?
No właśnie, pan redaktor tutaj stawia od razu tezę w pytaniu, że to była jakaś głęboka rekonstrukcja. Tymczasem ja znam 5 wariantów rozumienia tej sytuacji. Po pierwsze, po stronie skrajnej prawicy jest to głęboka, negatywna zdrada pryncypiów.
Ale głęboka.
Zdrada pryncypiów pod wpływem lewactwa, oskarżająca tutaj prezydenta Dudę. Po stronie opozycji to jest triumfalizm, bo najbardziej znienawidzeni i uznani za szkodników ministrowie odchodzą. Z perspektywy do niedawna ludzi w środku PiS-u, jak na przykład trzeciego bliźniaka tak zwanego, to jest zwykły efekt walki frakcji w łonie PiS-u, gdzie tak zwany zakon PC doszedł do, że tak powiem, pełni władzy. Po stronie Unii Europejskiej, jak słusznie sugeruje pan profesor, jest to odbierane jako przynajmniej szansa na zmianę albo odcięcie się, przynajmniej personalne, od linii rządu Szydło. Chociaż z drugiej strony w obu wariantach tak zwanej rekonstrukcji premier ogłaszał ciągłość i kontynuację. Poza tym dobrze byłoby zdać sobie sprawę, że jak się mówi o głębokiej rekonstrukcji, to tak na dobrą sprawę tylko jeden członek rządu spoza ekipy rządowej doszedł, mianowicie pan Brudziński, który zasłynął podpowiadaniem prezesowi, kto uczestniczy w demonstracjach ulicznych, że to tylko komuniści i złodzieje, co bardzo źle rokuje funkcjonowaniu środowisk także policyjnych.
Przywołał pan różne interpretacje. Faktycznie w pana ocenie, jaka głębsza myśl przyświeca tej rekonstrukcji? Jaki plan na przyszłość?
Najgłębsze funkcjonowanie polityków daje o sobie znać zwykle w konwencji makiawelistycznej, więc ja bym chciał z całym szacunkiem dla prezesa Kaczyńskiego powiedzieć, że jak się spokojnie patrzy na te różne emocjonalne i właśnie płytkie, bo widzące głęboką rekonstrukcję i interpretację, to łatwo zauważyć, że to jest tylko taki retusz wizerunkowy, którego efekty będą dopiero przekładały się na odpowiedź na proste pytanie. Czy zmiana polityków doprowadziła do zmiany polityki? Czy odejście Macierewicza przywróci wyeliminowanych przynajmniej najlepszych generałów rządu i tak dalej. Więc my jesteśmy całkowicie jak dzieci w piaskownicy, jak ulegamy tym takim retorycznym sztuczkom toczonym przez miesiące, że to jakaś wielka zmiana. Wiadomo, że cynizm polega na tym, jak zmienić, żeby nic nie zmieniło się. I wszyscy wokół opowiadają, że uspokajając, że zmiany są spokojne, konieczne, merytoryczne. Doradca prezydenta, profesor Zybertowicz, mówi, że to było przecież uzgodnione w całym PiS-ie. Gazeta Warszawska dzisiaj bardzo mocno polemizuje z Zybertowiczem jako właśnie takim zewnętrznym, obcym socjologiem. Także ta zabawa w piaskownicy ciągle ma ten charakter, że najważniejsze pytanie nie jest rozstrzygnięte. Czy zmiana polityków będzie prowadziła do istotnej zmiany, dającej szansę także w płaszczyźnie europejskiej? I tego nie wiemy, bo
w pana ocenie to będzie taka zmiana?
Nie. Ja uważam, że to jest sztuczka bardzo wyrafinowana. Zwłaszcza, że ci, którzy już się cieszą z utopienia ministra Macierewicza, ani nie rozumieją, że nie ulegnie zmianie jego polityka poza pewnymi retuszami, ani nie rozumieją, że za chwilę, kiedy rzeczywiście zostanie drugą osobą w państwie, jeżeli te plotki o funkcji marszałka Sejmu się ziszczą, to wprawdzie funkcja marszałka Sejmu została zdegradowana, bo najróżniejsze dziwnego pokroju osoby funkcjonowały w ostatnich latach na tym miejscu, to znając siłę osobowości ministra Macierewicza, wiem, że gdyby został na tym stanowisku, to druga osoba w państwie zaczęłaby znaczyć znacznie więcej niż sądzą jego wrogowie.
Panie profesorze, to taki powierzchowny retusz, czy jest jakaś głębsza myśl, jakaś strategia na przyszłość?
To znaczy polityka rządzi się takim podstawowym prawem. Rządzimy na tyle, na ile nam pozwala opozycja. To po pierwsze. Po drugie, co do wyboru na marszałka, ja myślę, że tutaj karty zostały rozdane. Pani Mazurek została wicemarszałkiem Sejmu. W tej materii nie spodziewałbym się zbyt wiele. Natomiast czy generalnie pod zmianę polityków zmieni się w istotny sposób polityka? Ja myślę, że główna linia programowa środowiska prawicy zostanie zachowana. Być może będą jakieś ustępstwa o charakterze technicznym, bo jeśli się siada do stołu negocjacyjnego, to trzeba liczyć się z tym, że trzeba w pewnych obszarach ustępować, co nie oznacza, zresztą tak deklarował to sam premier Morawiecki, co nie oznacza, że ta zmiana będzie jakaś gruntowna, a to, co mówił szanowny mój przedmówca, że będziemy wracać do tyłu, raczej bym się tego nie spodziewał, ponieważ to już przechodzi do annałów historii. Nie sądzę, żeby właśnie przywracać generałów i zmieniać zmieniać głęboko te ustawy, które weszły w życie. To raczej z tego bym nie oczekiwał od obecnych rządzących.
A elektorat Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie ten twardy, przełknie te zmiany? Bo publicysta Stanisław Janecki pisał w portalu w polityce.pl, że najbardziej wierny, zdyscyplinowany elektorat wiele jest w stanie znieść, ale także w nim może dojść do pęknięcia.
Tak, tyle tylko, że my bardzo mocno przesadzamy z tak zwaną wpływową rolą twardego elektoratu. Nie jest taki znaczny. Ja przypomnę Państwu i słuchaczom, że w zasadzie elektorat PiS-u mieści się w granicach 25-30%. Taki, który by jednoznacznie określić jako propisowski. Pozostały jest, elektorat jest tak zwanym miękkim elektoratem. I z tego tak zwanego twardego, powiedzmy, aksjologicznego elektoratu zostaje mało. Natomiast przed wyborami trzeba rozszerzyć panel zainteresowań i pozyskać tak zwany miękki elektorat. I to chyba stało na względzie, aby rzeczywiście dokonać takich zmian o charakterze właśnie ścięcia tego, co nazywamy radykalizmami, i przyjąć taką perspektywę pragmatyczną.
Ja bym tylko przestrzegał przed zbyt pochopnym traktowaniem przestrzeni tak zwanego elektoratu PiS-u jako jednorodnego. No nie darmo przytoczyłem te różnice w interpretacji w obozie PiS-u.
Jeśli pan pozwoli, panie profesorze, tak. W prasie po dymisji Antoniego Macierewicza, Jana Szyszko, pojawiły się tytuły niezasłużone dymisje. Była deklaracja Naczelnego Gazety Polskiej Tomasza Sakiewicza, że po dymisji Antoniego Macierewicza on nie zagłosuje na prezydenta Andrzeja Dudę, obwiniając prezydenta za doprowadzenie do dymisji ministra. Jarosław Kaczyński ryzykuje, pozwalając na dymisję tak silnych ministrów, czy nie?
No, gra swoją grę. No, nieprzypadkowo nie przyszedł na zaprzysiężenie nowego rządu. Nieprzypadkowo z drugiej strony na miesięcznicy apelował o zaufanie, że mimo zakrętów idziemy w słuszną stronę, i nieprzypadkowo afirmował ministra Macierewicza w jego zasługach dla tak zwanej sekty smoleńskiej, która jest jeszcze osobną częścią przestrzeni elektoratu, zwłaszcza że nie chciałbym powtarzać błędu opozycji w stosunku do elektoratu PiS-u, odsądzającego od czci, potępiającego w czambu wszystkich, którzy głosowali na PiS poprzednio. Ja uważam, że to jest tylko pycha i brak zrozumienia, że głosy na PiS oddał wcale nie tylko tak zwany aksjologiczny tutaj elektorat, czy twardy elektorat PiS-u, ale także ludzie ewidentnie i słusznie zawiedzeni w tym, co PO robiło w ostatnich latach swoich rządów.
Pojawiają się też takie opinie, że no, ta zmiana jest tak naprawdę bezpieczna, a jedyne odium, jakie może spaść, to ewentualnie na prezydenta przy kolejnych wyborach, no bo część elektoratu obarcza pana prezydenta no, jakby inicjatywą, czy winą za dymisję Antoniego Macierewicza. Faktycznie
chociaż zasługa jest prezesa, bo bez niego jego zgody nic by się nie dało.
Tak, ja podzielam stanowisko pana redaktora, choć zapominamy czasami w tych sporach pomiędzy prezesem Kaczyńskim a prezydentem Dudą, choć zapominamy o nowej twarzy, która pojawiła się w sposób taki troszeczkę zagadkowy na scenie politycznej. Ja mam na myśli osobę premiera Morawieckiego, który rzeczywiście dosłownie wskoczył do środowiska PiS-u, stając się z dnia na dzień praktycznie osobą najbardziej wpływową. On teraz buduje swoje zaplecze. Czyli w perspektywie jakiegoś tam czasu, tych przysłowiowych 2 lat, rzeczywiście PiS buduje sobie alternatywy wobec samego prezydenta Dudy. Co nie oznacza, że na dobrą sprawę z prezydenta Dudy się rezygnuje. Pamiętajmy, że osią sporu w przypadku pana Macierewicza był generał Kraszewski, który rzeczywiście nie mógł uzyskać certyfikatu, co w jakiś sposób udrudniało czy wiązało ręce samemu prezydentowi.
Zniszczenie struktury kadrowej wojska to jest poważniejsza sprawa.
Dlatego też ja bym widział właśnie to w takich kategoriach czystych gier personalnych, aniżeli jak gdyby pstryczka w nos w kierunku prezydenta Dudy.
Po rekonstrukcji wzmocniło się środowisko Jarosława Gowina. Wprowadził na stanowiska ministrów 3 swoich współpracowników. No i to pytanie, czy to przypadek, czy środowisko Jarosława Gowina ma jakieś specjalne zadanie, panie profesorze? Na przykład chodzi o pozyskanie tego centrowego elektoratu.
Bez znaczenia, jakieś drobiazgi pan tutaj włącza. No, jeszcze raz mówię, nic się nie zwiększyło, bo ministrem z jego grona została do niedawna na pani wiceminister, więc to no
jest
tylko...
awans, bycie szefem.
No, świetnie,
jest
no, ale naprawdę jesteśmy poważnym gronem, traktujmy poważnie słuchaczy. Uważam, że właśnie funkcją naszej rozmowy powinno być to, żebyśmy oddzielali ziarno od plew i takie bez znaczenia tutaj niuanse sobie zostawili.
Ale myślę, że wzmocnienie Jarosława Gowina to nie jest właśnie ten cel, żeby
wzmocnienia, zwłaszcza, że nadal nie wiadomo, co się będzie działo z jego ustawą. Obowiązuje nadal publiczne sformułowanie poważnych zastrzeżeń wobec jego ustawy, że nie była konsultowana, więc poczekajmy najpierw na to, jak to właściwie przejdzie w trybie przepychanek w łonie samej koalicji rządowej.
Panie profesorze, wzmocnienie Jarosława Gowina jest, czy to jest
Ja bym to widział troszeczkę inaczej. Samo środowisko wicepremiera Gowina jest stosunkowo małym elementem w znaczeniu polityki głównego nurtu, jaki realizuje środowisko PiS. Dlatego bym ja do tego tak nie przywiązywał uwagi. Bardziej bym zwracał uwagę mimo wszystko na wspomnianą wcześniej postać pana premiera Morawieckiego, który otacza się menedżerami czy pragmatykami i to środowisko rzeczywiście wyraźnie wzrasta i jednocześnie myślę, że otoczenie się ludźmi z zaplecza ze środowiska naukowego, bo i minister finansów, i minister spraw zagranicznych ma wyciszyć takie rozbuchane emocje, no, które jakby na to nie patrzeć, ani nie służą nam, społeczeństwu, ani nie służą Unii Europejskiej, czyli jest to takie zaproszenie do dialogu na regułach bardziej pragmatycznych.
Poprzez kosmetykę personalną.
I jeszcze kończąc ten wątek, jak wobec tego powinna spozycjonować się teraz opozycja? Bo do tej pory opozycja głównie krytykowała odwołanych ministrów. Panie profesorze, ta zmiana jest wyzwaniem dla opozycji?
No, cała sytuacja jest wyzwaniem dla opozycji. Wystarczy zobaczyć, jak się beznadziejnie zachowała przy okazji czysto technicznego etapu dyskusji nad projektami obywatelskimi dotyczącymi ciągle narastającego i pozostającego problemem nie tylko dla opozycji, ale także dla PiS-u projektu bądź to radykalizacji zaostrzającej albo radykalizacji wycofującej, skoro...
Mówimy o projektach aborcyjnych.
Tak, o projektach, więc...
Ale zmiana w rządzie.
No, czytowałem panu błędną, moim zdaniem, wizję zadowolenia i dawania kredytu zaufania, bo najgorsi w rozumieniu opozycji ministrowie odeszli, ale widać, że opozycja ma przede wszystkim problem sama ze sobą w tej chwili i tak jak się wielokrotnie mówi, słabi gracze w polityce zwykle potykają się o własne nogi, więc to dotyczy wszystkich aktorów sceny politycznej w tej chwili, nie wyłączając opozycji, więc to, co to znaczy dla opozycji, to z punktu widzenia odniesień do rządu, to jest drobny element szerszego pytania, jak sobie opozycja w ogóle będzie radziła w najbliższych miesiącach, jeszcze przed wyborami samorządowymi, a potem, żeby odzyskać wiarygodność także w stosunku do przestrzeni demokratycznie jednak zbuntowanej części, połowy przynajmniej społeczeństwa w stosunku do tego, jak się eskaluje zmiany powyborcze w trybie rządu.
Opozycja faktycznie mówi o kredycie zaufania, o tym, że należy współpracować, to jest dobra droga, trochę taka zmiana retoryczna.
Ja myślę, że to jest taka zasłona dymna na właśnie pewną bezsilność samej opozycji, bo to nie pod wpływem opozycji zostali usunięci ci najbardziej, znaczy zdymisjonowani może tak, ci najbardziej radykalni, tacy wyróżniający się od strony radykalizmu ministrowie, to po pierwsze, po drugie opozycja nie ma, przez cały czas powtarzam, ona jest przez cały czas antypisem, ona nie ma konceptu, jak zagospodarować część tego elektoratu, który nie zgadza się na rządy PiS-u. Poza tym trzecia sprawa, PiS rządzi tak, na ile pozwala opozycja. Opozycja się strasznie pogubiła i to widać po odejściach kolejnych na zasadzie samo wykluczenia się z partii, czy wykluczenia z partii, myślę o PO i Nowoczesnej. Poza tym pojawia się tam jeszcze taki projekt pana Petru, który w zasadzie bardziej rozbija.
O tym jeszcze będziemy mówić.
Ale to pokazuje, panie profesorze, pan profesor pozwoli, że skończę, że opozycja raz jest strasznie podzielona, nawet patrząc na poszczególne środowiska, czy Nowoczesnej, czy PO, a jednocześnie nie ma tej siły, aby znaleźć wspólny język, chociażby przeciwko PiS-owi.
Ja bym tylko dopowiedział troskę o uściślenie. Mianowicie, kiedy mówimy o opozycji parlamentarnej, to jest jedna rzecz. Natomiast dobrze byłoby skojarzyć, że istnieje ogromny obszar zróżnicowanych gestów zbiorowych, publicznych, medialnie nagłaśnianych, związanych z reakcjami także rządu Stanów Zjednoczonych, czy środowisk opiniotwórczych, jak także sądownicze, obywatelskie, poza rządowych organizacji, żeby jednak pokazać, że mechanizmy niezgody na przerosty takiej właśnie bezwzględności parcia tego walca tak zwanej dobrej zmiany są szersze niż łono samego parlamentu.
Aczkolwiek pamiętajmy, bo jeśli mówimy o opozycji, także mówimy o środowisku SLD. Ja rzeczywiście z ubolewaniem przyglądam się, jak SLD praktycznie traci chyba na własne życzenie. No, ono istnieje, tyle tylko, że jeśli mówimy o opozycji, to ona musi się zorganizować. Natomiast takie pohukiwanie części publicystów, części środowiska naukowego, to nic nie znaczy dla rządzących. Trzeba mieć alternatywne. I trzeba mieć alternatywną siłę zorganizowaną, aby móc...
No to mamy przed sobą projekt. Jeszcze, bo...
Niewątpliwie.
Nie to cena polityczna musi być zagospodarowana zupełnie
do
inaczej.
Do tego, co dzieje się po opozycyjnej stronie sceny politycznej, jeszcze dziś powrócimy po piosence. Porozmawiamy także m.in. o skuteczności deklaracji przeciw mowie o nienawiści, jaką przygotowali bydgoscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Teraz chwila przerwy. Wracamy za 3 minuty.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Bydgoscy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią nie politycznej agresji. Poseł Łukasz Schreiber i europoseł Kosma Złotowski podpisali deklarację przeciw mowie nienawiści. Chcą, by podpisywali ją inni politycy czy dziennikarze. Deklaracja to efekt m.in. dewastacji wejścia do biura parlamentarzystów PiS-u w Nakle. Język dzisiejszej debaty publicznej jest bardzo ostry, pada wiele wyzwisk, a mało faktów. To powoduje, że rośnie napięcie, stąd nasze działania, mówią politycy PiSu. No i pomysł jest oceniany różnie. Politycy opozycji podkreślają, że to PiS odpowiada za wzrost napięcia. Politycy PiSu obwiniają opozycję. Panie profesorze, pytanie do Lecha Witkowskiego. Takie deklaracje mogą być skuteczne, mają sens? Czy przez to, że wychodzą z ust polityków, którzy czasami są odpowiedzialni za podsycanie emocji?
No, gdyby ta deklaracja miała mieć sens, to poseł Schreiber powinien dać ją do podpisu przede wszystkim prezesowi Kaczyńskiemu. Po drugie, w audycji telewizyjnej tutaj bydgoskiej poseł Kłopotek już komentując tę deklarację powiedział, że nie podpisze tej deklaracji, dopóki poseł Schreiber nie przeprosi PSL-u za agresywne napaści na tą partię. A mówiąc poważnie, to dobrze byłoby zobaczyć, że ten spłycony charakter takich jałowych deklaracji, które zwykle podpisują i zgłaszają nie ci, co trzeba, on maskuje w istocie trzy poważne zjawiska. Po pierwsze, narastającego społecznego przyzwolenia na manifestowanie frustracji w przestrzeni publicznej. Po drugie, eskalowanie antagonizmu właśnie także z udziałem polityków wszystkich opcji, żeby było jasne, ale ze szczególnymi zasługami nawet samej zradykalizowanej elity PiSu, która komentowała bardzo drastycznie, antagonizując spór w Polsce ludzi, którzy uczestniczyli w demonstracjach. I trzecia rzecz, być może najważniejsza, mianowicie, że jest takie milczące albo zbyt związane ze zbiernym zachowaniem przyzwolenie na narastanie, na tolerowanie agresji z udziałem policji, z udziałem prokuratorów i z udziałem także sędziów, żeby było jasne, że tutaj ten obszar interwencji w skalę agresji instytucjonalnej jest przez nas zaniedbany. ONR-owskie agresje także w czasie uroczystości religijnych już daruje sobie przykłady kiboli.
Ale po drugiej stronie, przyzna pan, panie profesorze, bo za chwilę druga strona powie, że po drugiej stronie także w czasie manifestacji są bardzo...
No dobrze, ja właśnie powiedziałem, wszystkie opcje polityczne w tym uczestniczą. Natomiast jeżeli już mówimy o diagnozie realnej z ostatnich miesięcy, to nie można takiego sobie geściku położenia jakiegoś papieru, którego najważniejsi antagoniści i agresorzy na scenie publicznej oczywiście nie podpiszą i to z własnych szeregów, żeby tego nie zderzać z tym, co naprawdę jest realnym problemem agresji, frustracji i antagonizowania społeczeństwa, co wiąże się z realnymi mechanizmami instytucjonalnymi i mechanizmami takich socjotechnik interesownych i instrumentalizujących życie społeczne.
Panie profesorze, pokłada pan nadzieję w tej deklaracji i co mogłoby skutecznie obniżyć się w tej chwili na tym
raczej nie. Dla mnie to jest szerszy problem, a mianowicie myślę tutaj o upadku pewnego projektu zwanego neoliberalizmem. Poprzednicy starają się go usilnie bronić, robią to bardzo histerycznie. Następcy, czyli obecni rządzący, mają alternatywę i ten konflikt ma charakter, ma wymiar takiego konfliktu niekonstruktywnego, niepluralistycznego, ale destruktywnego. Destruktywny konflikt cechuje się tym, że on eskaluje emocje. I niewątpliwie rzeczywiście politycy powinni zdobyć się na refleksję, że te emocje mogą czasami wylać się i stworzyć perspektywę ofiar w
Polsce. Ale co powinni zrobić, skoro taka deklaracja już spotyka się z...
W pierwszym rzędzie usiąść do stołu dystansem i zacząć rozmawiać normalnie, a nie przykrzykiwać się, kto jest ważniejszy, kto więcej bądź kto głośniej powie, ponieważ siła argumentów nie bierze się z siły głosu. To po pierwsze. Po drugie, znaleźć także pewien, jak gdyby, zdobyć się na pewną refleksję, aby społeczeństwo nie dzielić w tak antagonistyczny sposób, które de facto, jak gdyby, przyjmuje strony. I często jest tak, że rodziny czasami są pokłócone do tego stopnia, że wierzą w środowisko albo PiS-u, albo PO. Ja często studentom powtarzam, że nie będzie ani PO, ani będzie, nie będzie PiS-u, ale zostaniemy my. To jest jest pewien etap w naszym życiu.
Ale w praktyce jak to powinno wyglądać? W praktyce, bo już wydaje się, że te podziały są tak głębokie, że...
W praktyce trzeba by było stworzyć właśnie coś, co nosi miano okrągłego stołu i w pierwszym rzędzie politycy muszą usiąść do tego i chcieć rozmawiać na ten temat. Nie pokazywać różnicy, ale pokazywać
chcą,
to...
Czy oni się tak naprawdę karmią tym
raczej
sporem?
Karmią się i ja tutaj nie widzę żadnego, póki co nie widzę żadnego pola. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale taki drastyczny wstrząs w postaci ofiar, on by mógł skłonić do refleksji. Póki co, jeśli można eskalować właśnie agresję, ta agresja dalej trwa.
Panie mogę dodać? Ale tylko w praktyce, bo wypracujmy jakąś myśl, bo wszyscy mówią, należy obniżyć napięcie, ale jak to zrobić w praktyce?
No, wie pan, czasami...
Czyli na przykład gest wobec opozycji, przyjęcie
jakiejś
propozycji.
Jak pan byłby trenerem drużyny piłkarskiej i pan by zadał pytanie, no, co należy zrobić, żeby wygrać Mistrzostwo Świata, to odpowiedź najpierw jest, trzeba zmienić drużynę, a być może i trenera. Więc sprawy są znacznie poważniejsze. Ta scena polityczna nie ma szans na obniżenie poziomu agresji. Poczekamy na wybory samorządowe, gdzie się wyklują nowe podmioty zbiorowe, a potem także na reakcję Europy, czy Unii Europejskiej i te negocjacje zewnętrzne. Tam jakość komunikacji być może jest pierwotnie kluczowa dla tego, co się będzie działo w Polsce, zwłaszcza, że w tej chwili scena polityczna instrumentalizuje we własnym interesie skalę agresji. Wystarczy przyjrzeć się kulturze debat w komisjach sejmowych, parlamentarnych, gdzie właśnie dało o sobie znać najbardziej radykalnie według mnie z on i uprzejmościami, ale jednocześnie bezwzględnością i bym powiedział całkowicie cynicznym destruowaniem partnerów w dyskusji, zniszczenie debaty publicznej. Nie ma tutaj żadnego pola do popisu i manewru dla takich gestów jak deklaracje. To są żarty.
22 stycznia w Bydgoszczy politycy PiS-u chcą zorganizować spotkanie, podczas którego każdy, kto będzie chciał, będzie mógł publicznie podpisać się pod deklaracją. Zmienimy temat, już trochę mówiliśmy o opozycji i wyborach samorządowych. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Nowoczesna we Włocławku pójdą razem do wyborów samorządowych. Będzie wspólny program, jedna lista kandydatów do Rady Miasta i wspólny kandydat na prezydenta. Takie porozumienie, no pytanie, dziwi, czy bo wydawałoby się, że Nowoczesna najbliżej do Platformy Obywatelskiej, a tu sojusz z SLD, panie profesorze. Czy to pragmatyka?
To znaczy bardziej znowu kłania się problem pragmatyki. Myślę, że SLD poszukuje miejsca, czy sposobu bardziej na to, żeby zaistnieć na scenie politycznej. Póki co środowisko, przynajmniej w naszym regionie, środowisko właśnie SLD ma mocne oparcie. W takich miastach chociażby jak Bydgoszcz, bo jest dużo zwolenników, czy Włocławek tym bardziej. I poszukując jakiegoś punktu stycznego pomiędzy, powiedzmy, ofertą programową Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, a środowiskiem SLD, tam jest kilka punktów stycznych. Problem polega na tym, czy panowie, czy państwo będą w stanie dogadać się, bo gdzieś tam po drodze pojawi się problem właśnie rozmów personalnych, kogo rzeczywiście...
Jakie proporcje na liście,
nominować, tak, nominować na listy, kogo nominować na stanowisko prezydenta, to może też pokłócić te środowiska, zwłaszcza, że i zarówno Nowoczesna, jak i środowisko SLD ma stosunkowo słaby potencjał, myślę, o poparciu społecznym. Dlatego też pozostawianie gdzieś obok właśnie przedstawicieli Platformy Obywatelskiej mnie co najmniej dziwi.
Lider Nowoczesnej we Włocławku, no szczerze przyznał, że o ugrupowaniu bliżej do Platformy, ale sojusz z SLD akurat we Włocławku daje większe szanse na sukces. Panie profesorze, ten sojusz to incydent, czy jednak opozycja jest skazana na współpracę przed wyborami?
No, opozycja jest skazana na współpracę, a dokładniej wszystkie potencjalne podmioty muszą znaleźć formułę. Zresztą w wyborach samorządowych te komitety obywatelskie najwięcej właściwie takich pozytywnych impulsów dla sceny politycznej od poziomu lokalnego mogą dostarczyć. Ten przykład, o którym pan mówi, to raczej przejaw ratowania się elit politycznych ugrupowań ugrupowań partyjnych poszukujących potąpnięciach najpierw SLD, a teraz myślę Nowoczesna jeszcze stoi przed kolejnym, zresztą PO także, szukają dla siebie jakiejś formuły podtrzymującej szansę na reintegrowanie się w wyborach. Natomiast i w tym sensie to jest pozytywne. Każda próba mobilizowania rozproszonych sił demokratycznych ma sens i wartość. Natomiast nie może się przekładać na taką potem interesowną gierkę, która partia najwięcej dla siebie wyszarpie, bo to znowu będzie źródłem kolejnych pęknięć i wzajemnej agresji.
Ten czas przedwyborczy będzie nabierał rumieńców. Ostatnio tak po sąsiedzku Adam Śliwicki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, wygrał przedterminowe wybory na wójta pomorskiej gminy Krokowa na Kaszubach. Zdobył 2 razy więcej głosów niż kandydat popierany przez Platformę Obywatelską. Panie profesorze, wygrany na Pomorzu w mateczniku Platformy może być poważnym ostrzeżeniem dla opozycji?
Niewątpliwie jest. Rzeczywiście na dzień dzisiejszy PiS, czy w ogóle środowisko prawicy, jest u szczytu swoich możliwości. Ma relatywnie duże poparcie społeczne, co może sygnalizować. Zresztą ostatnio skądinąd dość przyjaźnie ustosunkowany do samej Platformy Obywatelskiej pan Mężydło powiedział, że powiedzmy środowiska Platformy powinny sobie odpuścić najbliższe wybory, że nie mają możliwości, ani też sił i środków, czyli w sensie potencjału, kapitału społecznego, aby w najbliższe wybory wygrać. Myślę, że takim właśnie sprawdzianem będą najbliższe wybory samorządowe, a do nich zbliżamy się już wielkimi krokami, bo zostało raptem kilka dobrych miesięcy, co będzie znowu otwierało dla właśnie opozycji. Ja sądzę, że opozycja powinna zdobyć się w tym momencie na refleksję i rzeczywiście podjąć sensowną grę na scenie politycznej, a nie być tylko i wyłącznie antypisem.
Ja bym tylko dopowiedział, że przykład, który panowie tutaj przytoczyli, ma także kontrprzykłady, że oto na przestrzeni też lokalnej gdzieś jakiś wójt czy burmistrz niezależny wygrał z przedstawicielem PiSu, więc tu są zróżnicowane rzeczy na szczęście, ja bym powiedział, dla polskiej demokracji i dla szukania tych kompromisów i zakopywania, że tak powiem, rowów wrogości. Środowiska lokalne mają inną logikę promowania liderów w wyborach samorządowych niż to się by widziało partiom politycznym. Zarówno tym, które prą do władzy, jak i tym, które chciałyby władzę ustabilizować. I to jest nasza szansa.
Panowie powiedzieli, że opozycja ma problem sama ze sobą. Ryszard Petru był już szef Nowoczesnej, założył stowarzyszenie Plan Petru, które ma wypracować alternatywny program dla polityki Prawa i Sprawiedliwości, ma być równowagą dla planu premiera Morawieckiego. Ryszard Petru zaprosił do działania inne ugrupowania, jednocześnie zapowiedział, że nie wystąpi z Nowoczesnej i dalej będzie ją wspierał, zapewnienia zapewnieniami, ale jak pan, panie profesorze, ocenia tę inicjatywę Ryszarda
Petru? Ja myślę, że w pierwszym rzędzie pan Ryszard Petru broni własnej skóry, ponieważ ma poczucie odrzucenia w środowisku Nowoczesnej. Nowoczesna notabene strasznie się podzieliła. Tam pojawia się mnóstwo osób, które w zasadzie deklarują taki bardzo duży partykularyzm, łącznie z wykluczeniem się z partii ostatnio po tym niefortunnym głosowaniu.
No właśnie, wczoraj wystąpiło troje posłów związanych z Ryszardem Petru.
Tak.
Tak jakby też szukano pretekstu do tego,
To pokazuje, jak dalece to środowisko jest podzielone i w tym kontekście ten projekt Ryszarda Petru to jest taki kij w mrowisko, że ja tutaj wystąpię w roli mentora samej opozycji. Raczej tu chodzi bardziej o obronę własnej skóry i ten projekt w zasadzie nic nie znaczy. On będzie pokazywał jeszcze większe miny w samej Nowoczesnej, czyli podminowywał potencjalną integrację Nowoczesnej, aniżeli integrował środowiska opozycyjne.
Panie profesorze, jak pan ocenia to działanie?
No więc niestety tak, że jeszcze się nic nie zaczęło, a już się skończyło te metody postulowania pewnych rozwiązań, które miałyby jakieś jądro racjonalne. Niestety często je dyskwalifikują. Tak jest także w tym przypadku, bo nawet we własnym gronie tego nie pouzgadniał i te konteksty ambicjonalne niestety są zbyt wyraźne. Nie darmo dziennikarze, tu pochwalę dziennikarzy, aż go pytali, czy to nie jest przejaw megalomanii. Natomiast jeśli mogę skorzystać, to bym apelował do tych, którzy mają dostęp do Petru, żeby jednak prosili go, żeby najpierw stworzył pewien, jeśli już chce tworzyć think tank, to niech się trochę także uczy od ludzi, ludzi, którzy się na pewnych sprawach, na których on się nie zna, naprawdę znają. Na przykład kolejny raz skóra mi cierpnie, kiedy słyszę, co pan Petru mówi o edukacji. On redukuje ją do spraw zawodowo-praktycznych, co jest zwykłą kompromitacją i oznaką nierozumienia kulturowej, humanistycznej, obywatelskiej funkcji edukacji. Niech Petru nie wypowiada się o edukacji, bo to nie jest nowoczesne.
Profesor Janusz Galinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, także w Bydgoszczy, byli państwo i moimi gośćmi. Bardzo panem dziękuję, to był regionalny punkt widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9.15.